Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam Państwa. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Kulturowa i prawna rewolucja w Polsce to temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam naszych gości. Jest z nami pan dr Michał Skwarzyński, prawnik z Katedry Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Lewica domaga się pilnych prac nad projektami dotyczącymi tak zwanej aborcji. Szymon Hołownia zdecydował, że będą rozpatrywane 11 kwietnia, czyli po wyborach samorządowych. Decyzja marszałka Szymona Hołowni wywołała oburzenie lewicy. Posłowie lewicy podkreślają, że zawsze jest dobry czas na mówienie o prawach kobiet. Ich zdaniem zakaz tak zwanej aborcji krzywdzi kobiety. Panie mecenasie.
Znaczy, proszę państwa, jeżeli byśmy poświęcili tę minutę i przeczytali ten projekt zmiany ustawy, który zaproponowała Lewica, to byśmy ze zgrozą odkryli, co tak naprawdę w tym projekcie się znajduje. Dlatego, że cała debata publiczna jest przesiąknięta takim argumentem, że oto Lewica złożyła projekt aborcji, która ma być legalna do 12 tygodnia życia, gdy tymczasem w tym projekcie jest napisane zgoła coś zupełnie innego. To znaczy, ona ma być do 12 tygodnia finansowana ze środków nas wszystkich, a legalna aborcja ma być w okresie całej ciąży. To znaczy aborcję będzie można przeprowadzić zgodnie z tym projektem do momentu, w którym nie skończy się akcja porodowa. Oczywiście są jeszcze takie lewicowe czasem pomysły, że jest tak zwana aborcja pourodzeniowa, no to można jeszcze tego się jej spodziewać, dlatego że proszę państwa w tym projekcie wprost ten projekt jakby przewiduje skasowanie artykułów w kodeksie karnym, który kryminalizuje aborcję. To znaczy my będziemy mieli sytuację taką, że formalnie przepisy prawa będą mówiły, że aborcji dokonuje się do 12 tygodnia, ale aborcja, która będzie wykonana po 12 tygodniu nie będzie podlegała żadnej odpowiedzialności. To znaczy jeżeli lekarz taki zabieg wykona, nie będzie za to odpowiadał. I to jest, proszę państwa, projekt, który także jest, patrząc tak genderowo i nowocześnie, bardzo na czasie, dlatego że on nie mówi o kobietach, on nie chroni kobiet. Proszę zwrócić uwagę, że w tym projekcie się mówi o osobach w ciąży. I to jest celowe działanie, bo według lewicy mężczyźni także mogą być w ciąży, więc oni są po prostu w tym zakresie konsekwentni. Jestem bardzo ciekaw tylko, czy pan marszałek Hołownia powie publicznie, że to jest taki projekt i że nad takim projektem będą pracowali parlamentarzyści. I ja mam też pytanie wtedy do parlamentarzystów, czy oni pod takim rzeczywiście projektem się podpisują, w którym to nie kobieta jest w ciąży, tylko osoba jest w ciąży i pod projektem, który tak naprawdę legalizuje każdą aborcję w Polsce, także aborcję dziecka, które jest w stanie przeżyć poza organizmem matki. Bo proszę pamiętać, że ten przepis, który chce lewica skasować z kodeksu karnego, właśnie chroni dzieci, także te, które już są w stanie przeżyć poza organizmem matki.
Panie mecenasie, trzecia droga to nie tylko Szymon Hołownia, ale to także PSL, więc także myślę, że konkretne pytanie do elektoratu PSL-u, czy spodziewali się rzeczywiście takiego obiegu sprawy?
Znaczy, no patrząc po ostatnie protesty, to myślę, że elektorat PSL-u się dużo innych rzeczy także nie spodziewał. Myślę, że tej także się nie spodziewał. No proszę mieć świadomości, że państwa parlamentarzyści w ramach tej umowy koalicyjnej i tej koalicji, którą tworzą, będą zmuszani do tego, żeby popierać aborcję tego rodzaju. To znaczy, mówimy o projekcie lewicy, który zakłada aborcję permanentną. Nie aborcję do 12 tygodnia. Proszę uważnie przeczytać ten projekt. Po drugie, to jest, proszę państwa, pewnego rodzaju aberracja taka logiczna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my stworzymy państwo, w którym państwo nie chroni najsłabszych podmiotów, a takimi są dzieci poczęte, to my też jesteśmy zagrożeni. To znaczy, to państwo wtedy nie daje gwarancji, że my mamy jakiekolwiek prawa. Nie daje gwarancji tego, że nasze wolności prawa nie będą ograniczone, łącznie z tym, że prawo do zdrowia i prawo do życia, tak jak jest z dzieckiem poczętym. I proszę zwrócić też uwagę, że ci tak zwani przeciwnicy liberalizacji prawa aborcyjnego, oni nie chcą używać, czego ja nie rozumiem, w debacie sejmowej, w debacie parlamentarnej, bardzo prostych argumentów, że dziecko ma własny genotyp, że dziecko ma odrębną strukturę DNA od matki, więc nie jest częścią ciała matki. że ten genotyp powstaje w momencie połączenia się komórki jajowej z plemnikiem, więc nie w momencie implementacji. Tym samym ten byt istnieje już przed zagnieżdżeniem się w ciele matki i nie można sprowadzać problemu życia do momentu, kiedy ta implementacja nastąpi, a tak się próbuje definiować ciążę i w tym momencie się próbuje sytuować jakby sytuację ochrony tego życia. To życie jest chronione w momencie poczęcia, a nie w żadnym późniejszym momencie. Taki jest wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, takie mamy wyroki wcześniejsze Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie jest tylko wyrok ten, który jest tak mocno krytykowany, tylko mamy tak naprawdę 3 lub nawet można byłoby wskazać 4 orzeczenia, w których Trybunał Konstytucyjny się o prawnej ochronie życia wypowiadał. I to mówimy o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego za czasów pana profesora Cola i Safiana również, a jeden wyrok za czasów pana profesora Rzepińskiego. Nikogo ta konstytucja nie interesuje. Zresztą jak widzimy, jak są przeprowadzane zmiany, czy w prokuraturze, co wywróci prokuraturę do góry nogami, jeżeli będzie sytuacja z panem Barskim dalej podtrzymywana. Taka sama jest sytuacja z telewizją publiczną, gdzie zrobiono to siłowo, niezgodnie z prawem, tak naprawdę na końcu łamiąc konstytucję, dlatego że konstytucja nie pozwala na likwidację mediów publicznych, bo musi ktoś misję publiczną nieść. No i podobnymi metodami będzie próba wprowadzenia aborcji, to znaczy całą opinię publiczną wprowadzono w błąd, że chodzi do 12 tygodnia, gdy tymczasem chodzi o aborcję permanentną.
Pan doktor Artur Dąbrowski, panie doktorze, batalia przeciwko życiu, a zatem szerzenie cywilizacji śmierci.
Oczywiście, to jest przede wszystkim te działania, o których tutaj gdzieś sobie też mówiliśmy wcześniej, strajk rolników, tak, którego zadaniem było, oczywiście to, co się tam wydarzyło, jest rzeczą skandaliczną, tak, traktowanie tych ludzi również i gazowanie, i również parlamentarzystów, którzy tam przyszli z pomocą, to jest kwestia taka, która nam pokazuje, że jeżeli ktoś nie ma szacunku i nie wyniósł tego szacunku dla żywego organizmu, jak to mówi lewica, tak? Czy tam osoby, tak jak pan użył, panie Michale?
Osoba w ciąży.
Osoby w ciąży, czyli w ogóle jak nie ma szacunku dla drugiego człowieka, oni to pokazują bardzo legalnie, tylko proszę zauważyć, że liczyliśmy na to, nawet osoby, które zaangażowane są w życie społeczne, kulturowe, że jednak jakieś nadzieje były chociaż małe, związane właśnie z PSL-em, który będzie wrażliwy na kwestie życia. No przecież widzimy tych działaczy PSL-owskich, prawda, ze sztandarami, chociażby na Jasnej Górze czy w innych miejscach, gdzie udają się szumnie świętować pewne rzeczy. I teraz, no przepraszam, nie są gdzieś, po prostu mówiąc tak kolokwialnie, pochowani. Pan Hołownia, który patrzy na perspektywę, prawda, chociażby zatrzymam się jeszcze przy tych strajkach, żeby dokładnie to wytłumaczyć, patrzy z perspektywy monitoringu, tak, na to, co się dzieje i co mu przyniosą na tacy i pokażą, to jakie ten człowiek może mieć podejście do kwestii ochrony życia? No, jasno to pokazał i wskazał przed wyborami. Teraz jest jedna wielka gierka na co? Na to, żeby jednak podjąć pewne kroki prawne, po czym po wyborach, tak? Bo jeżeli odbędą się wybory do samorządów, no to wtedy panowie się okaże rzeczywiście, jak wyglądają, jaka jest prawda i może się okazać w pewnym momencie, że ci ludzie odwrócą się do struktur, powiedzmy sobie, PSL-owskich czy Polski 2050 po prostu plecami, tak? No ile możemy powtarzać w koło jedno i to samo, że naród zabijający własne dzieci jest narodem bez przyszłości? To właśnie powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko lewica, ale tak jak mój przedmówca powiedział, również osoby, które są w tej koalicji, tak? Czyli mentalnie i bez sprzeciwu, bez jasnego sprzeciwu, bez jasnego wytłumaczenia, tak jak to, co powiedział przed chwileczką pan mecenas, to jest rzecz szokująca. Tam ludzie rozumie, że może są mniej wykształceni. No nie chcę tutaj dotykać w tym momencie osoby pana marszałka, ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest skandal. Ich milczenie w kwestii ochrony życia jest skandalem. Granie na to, że będą podejmować decyzje dopiero po wyborach samorządowych w tej materii, pokazuje, że to nie mamy do czynienia z mężczyznami, skoro jesteśmy przy Dniu Mężczyzn dzisiaj, tylko, przepraszam, z takimi chłopcami, którzy sobie rozgrywają piłkę na placu gdzieś przed domem i sądzą, że są, nie wiem, na Camp Nou czy w jakimkolwiek innym miejscu na stadionie i rozgrywają super mecz życia. Przebiegli, to trzeba powiedzieć jedno, milczenie oznacza aprobatę, że zgadzają się jednoznacznie na to, że akceptują dokonywanie aborcji, tak jak tutaj powiedział przed chwileczką pan Michał.
Panie mecenasie, co z orzecznictwem dotychczasowym Trybunału Konstytucyjnego? Widzimy rzeczywiście, że próbuje się dokonać zamachu na Trybunał Konstytucyjny, podważyć legalność funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, a na ostatniej konferencji, między innymi i spotkaniu z partiami koalicyjnymi, Donald Tusk próbował rzeczywiście mobilizować swoich koalicjantów do tego, że ta ustawa czy rozporządzenie, bo powiedział wprost, że jeżeli nie uda się załatwić tej sprawy ustawą, to będzie rozporządzenie czy zarządzenie pani minister zdrowia dotyczące legalności zabijania dzieci.
Proszę Państwa, stanowisko naszego polskiego Trybunału Konstytucyjnego od zawsze jest jasne. To znaczy na etapie prenatalnym życie człowieka podlega ochronie. Oczywiście z pewnymi z tego wynikającymi ograniczeniami, no bo w naturalny sposób dziecko poczęte jest uzależnione od matki. No mogą być sytuacje takie, kiedy jej zdrowie, życie jest zagrożone, tylko wtedy nie mamy do czynienia z aborcją. Bo to też jest taki mit, który próbuje przedstawiać lewica, że wtedy trzeba dokonać aborcji. Nieprawda. Trzeba podjąć jakieś działanie medyczne, którego skutkiem ubocznym jest to, że dziecko nie przeżyje tej procedury medycznej, a nie jest samym celem w sobie zabicie tego dziecka. Nie ma takiej procedury medycznej, która w ogóle by przewidywała aborcję jako jakiś eksperyment leczniczy, czy jakąś procedurę leczniczą. To jest ewentualnie skutek, nie wiem, chemioterapii, podjęcia jakiegoś innego rodzaju leczenia i po prostu nie ma innego wyjścia. Z punktu widzenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwa tego Trybunału, prawna ochrona życia rozpoczyna się w momencie poczęcia i w momencie połączenia się gamety żeńskiej z męską mamy do czynienia z punktu widzenia polskiego porządku konstytucyjnego, konstytucji, mamy do czynienia już z człowiekiem, już z dzieckiem. Nawet jest norma konstytucyjna, która wprost mówi, że się chroni dziecko i matkę w czasie ciąży. To jest jak gdyby kwestia dla prawników oczywista, tylko proszę pamiętać, w jakich czasach my funkcjonujemy. My funkcjonujemy w czasach totalnej degrengolady i takiej degeneracji norm, to znaczy u nas uchwała Sejmu ma zmieniać konstytucję, uchwała Sejmu ma zmieniać ustawy. Tutaj jest próba wprowadzenia czegoś rozporządzeniem, pogróżki takie wprowadzania rozporządzeniem, a każdy system prawny, jak to system, jest hierarchiczny, to znaczy są rzeczy mniej ważne i bardziej ważne. Najważniejsza w systemie, proszę Państwa, zawsze jest konstytucja i zawsze wszystko, co jest niżej, nie może być z nią sprzeczne. I to jest oczywiste. A tu się buduje system celowo w taki sposób, żeby tę zasadę obejść i robi się to oczywiście na wielu płaszczyznach, bo tego przykładem jest ta tabletka dzień po, tego przykładem jest teraz próba wprowadzania aborcji tego rodzaju, obchodząc ustawę, bo doskonale wiedzą o tym, że mogą mieć problem z uzyskaniem podpisu pana prezydenta, chociaż przypomnę, że pod in vitro się udało. I może być sytuacja taka, że wiedząc, jaki jest mechanizm wprowadzania prawa w Polsce, będzie on celowo obchodzony. No pytanie, z jakim skutkiem, bo tak naprawdę na końcu lekarz, na końcu płatnik, jakim jest NFZ, no będzie musiał stosować jakieś przepisy. Co on zastosuje? Czy będą urzędnicy ryzykowali odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czy nie będą ryzykowali? Bo politykom jest, będąc politykami, bardzo łatwo narzucać takie zdanie innym, że oto łamcie prawo, bo my łamiemy. Nam nic nie zrobili. My łamiemy, wam też nic nie zrobią. Tylko wy się chronicie za immunitetem. Za immunitetem w jakiejś tam perspektywie kadencji. Za immunitetem w perspektywie przedawnienia danego typu przestępstw. Liczy się na to, że ten immunitet będziecie mieli dość długo i dość długo będziecie sprawować władzę. Ale system prawny te rzeczy przewidział. I można próbować zasłaniać się takimi konstrukcjami, ale one w dłuższej perspektywie nie są prawidłowe. A człowiek, który jest na samym dole, on tego immunitetu nie ma. I co on ma zrobić? I proszę zwrócić uwagę, co zrobił ostatnio Donald Tusk. Donald Tusk idzie tą drogą lewicy, czystą tą drogą lewicy, że mamy stworzyć państwo bez sumienia. Nakazał prokuratorom ścigać tak naprawdę lekarzy za to, że korzystają ze swojej konstytucyjnej wolności sumienia, z której wynika wolność sumienia i wyznania. I to nie jest pogląd jakiś odosobniony, dokładnie ten pogląd, że sprzeciw sumienia wynika z wolności sumienia, wyraził zarówno Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyraził to Polski Trybunał Konstytucyjny, jeszcze przed Julią Przyłębską i przed tym sporem o Trybunał Konstytucyjny, a pan Donald Tusk, ignorując tak naprawdę to orzecznictwo, ignorując polską konstytucję, nakłania prokuratorów do łamania prawa. No, w Polsce mamy już spór o sądownictwo, rozpoczęto spór o prokuraturę, a w tej chwili prokuratorzy mają na polecenie pana premiera łamać przepisy i łamać prawo, i łamać sumienia. to już nawet tak za komuny nie było. To znaczy, nawet jak były państwa totalitarne, to proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jak państwo totalitarne się nie zgadzało z jakimś światopoglądem, to nie mówiło o tym, aż zmienić światopogląd. Ktoś, nie wiem, tracił pracę, był w jakiś tam sposób prześladowany, ale nikomu do głowy nie przyszło, że prokurator będzie komuś zmieniał sumienia w głowie. No niektórym to dzisiaj niestety do głowy przyszło i jesteśmy tego świadkami. No, pytanie, z jakich powodów? Ja się zgadzam z profesorem Stępkowskim z wczorajszej konferencji, która się tutaj na Axiom odbyła, że jesteśmy znowu poletkiem, jak kiedyś, eksperymentu cywilizacyjnego z zachodniej Europy, to znaczy spróbujemy zrobić najpierw w Polsce to, co byśmy próbowali zrobić w zachodniej Europie, czyli zobaczmy, co się stanie z państwem, jak kompletnie zdestabilizujemy mu system prawny. I ten eksperyment się na naszych oczach dzieje. To o to w tym chodzi. No niestety niebezpieczeństwa całej tej sytuacji spadną na nas, bo nie będzie pewności prawa, nie będzie pewności ochrony ze strony organów państwowych, nie będzie pewności ochrony naszego zdrowia i życia. No bo jeżeli, proszę państwa, mamy mieć wszystko bez sumienia, lekarza bez sumienia, to lekarz, jeżeli nie będzie się kierował sumieniem, prawnik, jeżeli na sali rozpraw nie będzie się kierował sumieniem, urzędnik państwowy, jeżeli się nie będzie kierował sumieniem, to prawnicy, lekarze i urzędnicy mogą brać łapówki. No przecież, jeżeli nie ma norm moralnych, to dlaczego nie? A jak weźmiemy łapówki, to zrobimy wam lepiej, proszę pamiętać. Po drugie, jeżeli nie będzie sumienia, to proszę pamiętać także to, że lekarz, zresztą jak każdy wolny zawód, musi wykonywać swoje obowiązki w zgodzie z własnym sumieniem, z prozaicznej rzeczy. To sumienie jest gwarantem tego, że my będziemy nieść pomoc drugiemu człowiekowi jako przedstawiciele wolnego zawodu z aktualną wiedzą w najlepszy możliwy sposób, bo przepisy tego nie są w stanie wyegzekwować. Tylko i wyłącznie etyka zawodowa jest w stanie to wyegzekwować. A gwarantem stosowania etyki jest pogląd sumienia, nic innego. Etyka sama z siebie nie wiąże. To, że etyka kształtuje nasz pogląd sumienia, powoduje to, że my się etycznie zachowujemy. A premier mówi, że sumienie należy wrzucić do kosza.
I do tego szantaż dotyczący lekarzy, jednostek leczniczych w Polsce, bo mówią wprost, panie mecenasie, że jeżeli znajdzie się lekarz, który rzeczywiście skorzysta z klauzuli sumienia, czyli będzie się kierował swoim sumieniem, to dany szpital, dana jednostka medyczna może stracić dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.
A to jest, proszę państwa, klasyczny szantaż. No przecież szantażyści się zdarzają na świecie. Czasami my jesteśmy ofiarą takiego przestępstwa, że ktoś nas szantażuje i nas zmusza do określonego zachowania, mówiąc, że poniesiemy z tego tytułu jakieś konsekwencje finansowe na przykład, albo, nie wiem, zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat uważam i wierzę w polskich lekarzy. Ja uważam też, że polscy dyrektorzy, mając wsparcie swoich własnych lekarzy, i proszę pamiętać, że takiego środowiska się nie da zignorować. Ja to apeluję naprawdę gorąco do ginekologów. Was się nie da zignorować. To znaczy, jeżeli wy postawicie się, powiecie, my nie będziemy w tej głupocie brali udziału, którą sobie pan Tusk na potrzeby igrzysk politycznych zarządził. My będziemy leczyli zgodnie ze standardami wiedzy medycznej, a nie jest procesem leczniczym aborcja. Nie wolno wkładać na szpitale obowiązków, które nie są lecznicze. No przypomnę, że NFZ ma finansować leczenie pacjentów, a nie widzimisię pacjentów, albo jakieś innego rodzaju świadczenia. Świadczenia, które ma finansować z moich pieniędzy NFZ, z naszych pieniędzy tak naprawdę wszystkich, NFZ, to mają być świadczenia lecznicze. Proszę mi powiedzieć, co aborcja leczy. No nie ma takiej choroby. Już pomijam te konstrukcje, które lewica ostatnio wymyśliła, że aborcja ponoć leczy jakieś schorzenia psychiatryczne. No proszę mi pokazać jedną procedurę medyczną, która jest zaakceptowana przez kogoś poważnego albo przez jakiś organ międzynarodowy, który mówi, że aborcja jest środkiem do leczenia jakiejś choroby psychiatrycznej. No takich procedur po prostu nie ma. To jest wszystko wymyślone z powodów ideologicznych. Ale jeszcze raz powtarzam, to się nie dzieje bez powodu. To jest element po pierwsze tego, że 38-milionowy rynek, jakim jesteśmy, nie jest dobrym rynkiem dla tego całego biznesu pornograficznego, antykoncepcyjnego, aborcyjnego, bo to wszystko ze sobą jest powiązane. To wszystko jakby było, no to jest 38 milionów dodatkowych odbiorców pewnych usług, tak, w założeniu takim biznesowym. Więc za tym stoją bardzo duże pieniądze. Proszę naprawdę się nie dziwić, że taki jest zmasowany przekaz w mediach, że aborcja jest okej, że rozwiąże seksualna jest okej, że się nie pokazuje kompletnie zagrożeń z tego wynikających. Ja przypomnę, że mamy prawo farmaceutyczne, które zabrania reklamy leków, zabrania zwłaszcza reklamy leków wprowadzającej w błąd, a twierdzi się publicznie, to robią bardzo poważne osoby, które piastują w tym kraju dość poważne funkcje, twierdząc, że można brać tabletkę tą dzień po bez konsekwencji medycznych, co jest kompletną medyczną bzdurą.
Energetyki od 18 roku życia.
A jednocześnie są energetyki od 18 roku życia, bo one na tym etapie rozwojowym mogą stanowić zagrożenie dla młodych ludzi. Przecież dla każdego rzecz oczywista, że mogą. Tak samo jak hormony. Mogą. Ale jeszcze raz powtarzam, to się dzieje właśnie w tym celu, żeby zdestabilizować nasze państwo i zobaczyć, co się stanie.
Panie doktorze, wrócę do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Po ostatnim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tak zwanej aborcji mieliśmy do czynienia z wysypem różnego rodzaju marszów ideologicznych, które przechodziły ulicami większych i mniejszych miejscowości, tak jakby celowo chciano rozchwiać atmosferę i nastroje w życiu naszym społecznym.
Kwestia jest jeszcze bardzo jedna istotna. W jakim kierunku te marsze najczęściej podążały, tak? One przychodziły pod kościoły, tak? Czy to jest w ogóle pomylenie pojęć, prawda, i instytucji, które stanowią prawo w Polsce? Od tego trzeba zacząć. Przykład Częstochowy, tak? Klasyczny. Przejście, zgromadzenie tych ludzi pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ myśmy blokowali kościoły, żeby były wolne od jakiejkolwiek formy pogardy, czy jakiejkolwiek, powiedzmy, emblematów, które gdzieś tam przyklejali, czy spreje mazali. Później oczywiście kościoły na trasie przemarszu, które były w Alei Najświętszej Maryi Panny, no i Jasna Góra. Ta konfrontacja była wręcz, powiedzmy sobie, taka żenująca, no bo nie, po jednej stronie mężczyźni, którzy stanęli w obronie wartości, tak? Po drugiej stronie rozwydrzone kobiety, które, no, że tak powiem, ulewało się tego jadu z wulgaryzmami, co jest po prostu no, rzeczą szokującą, ale dostrzegliśmy jedną kwestię, że im dłużej to trwało, tym bardziej się wykruszały, tak? Ale było to takie paliwo nośne na te ich wszystkie protesty i powiedzmy sobie szczerze, to co powinno dać nam dużo do myślenia, to obecność ludzi młodych, tylko że ci młodzi ludzie, oni byli w zamknięciu w czasie tego COVID-u, prawda? Oni traktowali to jako pewien happening, to było naprawdę szokujące zdarzenie, ponieważ myśmy wchodzili w ten tłum, rozmawiali i wykazywaliśmy nieuctwo tym ludziom, że tak naprawdę to, przeciwko czemu oni protestują, to rozwiązało się kiedyś dawno temu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie ósmej. To jest ta wiedza, którą, że tak powiem, powinni zdobyć jako ośmioklasiści, a którą nie dysponują dziś jako ludzie w szkole średniej, na studiach, czy jako ci, którzy byli prowoderami tego wydarzenia. Co jeszcze trzeba powiedzieć, na tej fali tych protestów, tych wulgaryzmów wypłynęło wielu ludzi, którzy dzisiaj sprawują no, funkcje, powiedzmy sobie, no, ministerialne. I to jest rzecz szokująca. Czyli na prawie zabicia dziecka w łonie matki te panie wypłynęły na fali tej rewolucji kulturowej, która wpisuje się we wszystkie wydarzenia antykulturowe, które miały miejsce i w Stanach Zjednoczonych, na kontynencie europejskim, czy w innych miejscach świata. I to jest taka cząstka. I teraz dziś dostały też paliwo, bo sygnał poszedł bardzo wyraźny z Francji, tak? Jeżeli wpisujemy, prawda,
do konstytucji
aborcję, to teraz proszę sobie wyobrazić, jedzie ojciec do Francji i mówi kazanie na temat ochrony życia, czy pan Michał jako prawnik. I co się z nami dzieje? Zobaczmy, jak wiąże się ręce i knebluje się usta organizacji pro-life, to jest raz, a dwa, Kościoła rzymskokatolickiego. Nie czyni się nic w kierunku na przykład innych wyznań. To jest to uderzenie i oni bardzo dokładnie wiedzą, dlatego że fundamentem nauczania społecznego jest zawsze szacunek do życia człowieka. Na każdym jego etapie, od początku chrześcijaństwa spotykamy się z tymi zapisami, które mówią nam jednoznacznie, że katolicy chrześcijanie szanują życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Stąd, jeżeli dziś lewica skłonna jest do tego, żeby zabijać dzieci, tak jak tutaj zdemaskował pięknie mój przedmówca ten fakt, o co chodzi tak naprawdę z aborcją, to drodzy widzowie, zwłaszcza seniorzy, pomyślcie o tym, co mogą przygotować wam jako osobom w podeszłym wieku. No to jest po prostu szokujące.
Jeszcze jeden ważny element to różnego rodzaju pomysły na projekty ustaw, zarządzeń, rozporządzeń dotyczących tak zwanej mowy nienawiści. To jest rzeczywiście projekt bardzo konkretny, który ma kneblować między innymi nam, katolikom, usta do tego, abyśmy nie mówili rzeczywiście o naszych przekonaniach.
Kiedyś Benedykt XVI bardzo trafnie to ujął, mówiąc o tym w jednym ze swoich wystąpień, że kiedyś mówienie na temat homoseksualizmu, jeżeli wprowadzi się pewne akty prawne, będzie wręcz niemożliwe. Możliwy, tak? Ewentualnie będzie możliwy, jeżeli przyjmiemy narrację lewacką, lewicową. Wtedy będzie można mówić, że to wszystko jest okej. A to, co napisał święty Paweł, to jest, co jest napisane, prawda, w księgach Starego Testamentu, no niekoniecznie to był... To już dziś słyszymy, nawet i wśród duchownych. To jest rzecz karygodna, tak? Kiedy słyszymy Jamesa Martina, na przykład jezuitę, czy jeszcze innych amerykańskich, przepraszam, tutaj cudzysłów postawił teologów, no to rzecz jest żenująca, że ta lewicowa ideologia i to podejście wkradło się w intelekt osób, które dziś wykładają wykładają na katolickich uniwersytetach, czy prowadzą katolickie szkoły. I stąd, powiedzmy sobie, jest jeszcze jeden mankament w lewicy, że mądry wie, co mówi, inni mówią wszystko. O, tak bym powiedział kulturalnie. I oni wręcz powiedzieli, że najpierw mowa nienawiści, tak, którą będziemy załatwiać, procedować, a później będą, powiedzmy sobie, te związki tak zwane jednopłciowe. Czyli nie będzie można odnieść się na przykład w sposób taki czysto, powiedzmy sobie, kulturalny, powiedzieć, że jest jakaś rzeczywistość, która no, nie mieści się w pewnym kanonie norm. I widzimy, że do tego dążą. I co jest jeszcze bardzo istotne i ważne. Jeżeli człowiek, który jest autorem słów tego, że polskość to nienormalność, co jest bardzo istotne i ważne, do tego właśnie Polaka rozłamanego trzeba wracać, to jest, tak jak by powiedzieć, ten poligon doświadczalny wspomniany tutaj wcześniej. On nam pokazuje, że tak na serio zostało w tym jego artykule pana premiera Donalda Tuska opisane to wszystko, co naprawdę dziś dokonuje się w Rzeczypospolitej. Począwszy od edukacji, mówiąc o tej mowie nienawiści chociażby, no i braku szacunku dla życia. Polak zawsze był człowiekiem, który szanuje życie, który chroni życie i który chroni swoją rodzinę. I to jest paradoksem dziś, czego dowodem jest udział nasz w dyskusji, że obserwuję w życiu społecznym, w życiu medialnym rozmowy, w których z prawej strony politycznej, jeżeli są zapraszani mężczyźni, to oni chronią, mówią o ochronie życia. A tutaj kobieta, która, nawet niektóre są matkami, tak, których dzieci oglądają te programy, mówią, że dla nich aborcja, przepraszam za to określenie, jest okej, to jest coś fajnego. No nie wiem, niemalże przygoda taka sama, jak wyjście z synem po raz pierwszy do lasu na jakiś survival. To jest po prostu dramat i to nam pokazuje, że w przypadku lewicy nie mamy do czynienia z poglądami, ale mamy do czynienia z ideologią.
Sięgamy po polski porządek prawny, panie mecenasie. Dziecko poczęte, nienarodzone ma prawo do dziedziczenia, między innymi majątku, innych dóbr, a nie ma prawa w tych projektach ideologicznych do narodzin.
Proszę państwa, ale tak, ten przypadek francuski jest o tyle korzystny, że on pokazuje jedną rzecz. Jeżeli trzeba wprowadzić do konstytucji prawo do aborcji, to co to oznacza? Że nie ma czegoś takiego w prawie międzynarodowym. Nie ma prawa do aborcji ani w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani w żadnym dokumencie sytuującym jakiś system prawny ochrony praw człowieka. I dlatego Macron musiał wprowadzić to do konstytucji, żeby można było twierdzić, że istnieje coś takiego jak prawo do aborcji. To jest jedno z takich kłamstw, którego lewica używa. A dlaczego ja od tego zaczynam? Dlatego, że słusznie ojciec zauważył, że dziecko jest podmiotem prawa. Nie tylko tego zresztą, bo dziedziczenie jest takie naturalne, że jeżeli dziecko jest poczęte, urodzi się żywe, to dziedziczy po ojcu, tak? No bo to przecież tego przypadku dotyczy. Także proszę pamiętać, że dziecko jest chronione przed atakami na swoje zdrowie, na swoje życie. W tym znaczeniu, że jak ktoś zaatakuje ciężarną, to on nie odpowiada tylko za naruszenie zdrowia ciężarnej, on odpowiada także za naruszenie zdrowia tego dziecka poczętego, jeżeli do takiego naruszenia dojdzie. A jeżeli dojdzie do śmierci, to dojdzie także do odpowiedzialności karnej za zabójstwo matki i za zabójstwo tego poczętego dziecka. Czyli jego zdrowie i życie także jest chronione prawnokarnie, nie tylko dziedziczenie. A dlaczego to jest, proszę państwa, ważne? Dlatego, że tylko podmioty prawa mają prawa. To znaczy, to nie jest tak, że można mieć prawo do zdrowia, prawo do życia, a nie mieć jakby przypisanych swojemu bytowi praw podmiotowych. A dlaczego to jest, proszę państwa, takie ważne dla prawników i dlaczego tego też troszeczkę brakuje w debacie publicznej? Otóż, jeżeli my dojdziemy do wniosku, że dziecko poczęte ma prawa podmiotowe, czyli ma prawa nie wynikające z tego powodu, że dał mu je ustawodawca, tylko ono ma prawo do zdrowia, prawo do życia i dlatego je chroni kodeks karny. Ono ma prawo do własności i dlatego je chroni kodeks cywilny w dziedziczeniu, to dojdziemy do wniosku, że te prawa podmiotowe jako wynikające z przyrodzonej godności nie są wolą ustawodawcy, one wynikają z czegoś innego. I to też oznacza, że taki byt, jakim jest dziecko poczęte, mające te prawa podmiotowe, jest takim samym beneficjentem praw podmiotowych jak każdy inny. A to jest, proszę państwa, skutek później bardzo daleko idący, dlatego że jeżeli my mówimy o prawach podmiotowych, to najłatwiej to wyjaśnić ten problem właśnie dotyczący aborcji, dlaczego takiego prawa człowieka nie ma i konstrukcyjnie być nie może. Najłatwiej to wyjaśnić na obronie koniecznej. To znaczy, jak my mamy napastnika, który nas napada, to wbrew takiemu potocznemu przyjęciu my nie mamy prawa jego zabić. My mamy prawo chronić nasze zdrowie i życie, i nie mamy innego środka, żeby się obronić. No mamy jakieś narzędzie, użyliśmy narzędzia i stało się, napastnik nie żyje, prawda? Ale on ma swoją przyrodzoną godność, on ma swoje prawo do życia, do zdrowia. Oczywiście atakując nas, my chronimy nasze własne prawo człowieka do życia i do zdrowia i nie mamy wyjścia, pozbawiamy życia napastnika. Ale to nie jest to samo, że mamy prawo zabić napastnika. I inny przykład orzekany przez Trybunał Konstytucyjny i chyba nawet w przewodniczącym składu był pan prezes Rzepliński, dotyczył po 11 września zestrzelenia samolotu. To znaczy wszyscy się zaczęli zastanawiać w różnych systemach prawnych, to co się stanie, jak u nas ktoś porwie samolot i będzie chciał go użyć jako bomby. Nasz ustawodawca wymyślił akt normatywny, który pozwala, przeprowadzał jak gdyby procedurę zestrzelania takiego samolotu. I słusznie polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że my nawet jak wiemy, że tych 100 iluś pasażerów zginie, no bo wiemy, terroryści porwali samolot, uderzą w nim coś, to my nie możemy stworzyć systemu prawnego, w którym mówimy, pozbawiamy życia tych pasażerów. Bo oni mają swoje podmiotowe prawo do życia i oni je mają cały czas, dopóki żyją. I państwo nie może stworzyć regulacji, która zakłada, że ich się tego życia w legalny sposób pozbawi. Co nie znaczy, że samolotu nie można zestrzelić, bo będzie można go zestrzelić właśnie w stanie wyższej konieczności. To znaczy dowódca wojskowy, widząc zagrożenie tego rodzaju, on ma prawo podjąć wtedy decyzję, czy polityczne, czy wojskowe, to zależy, kto, czyja kompetencja by w danym momencie była decydująca, oczywiście. Ma prawo podjąć decyzję o zestrzeleniu takiego samolotu, no bo zważy dobra. Tam zginie 170 osób, na ziemi zginie 10 tysięcy. Prawda, uderzy w reaktor atomowy, bo to przecież też jest możliwe i tak dalej, zginie dużo więcej ludzi. Podejmie tak, jak na wojnie się podejmuje decyzję. Dowódca wie, który batalion nie wróci z akcji. To jest niestety konsekwencja tego typu zjawiska, jakim jest wojna. I dowódca za to nie poniesie odpowiedzialności. Ale jaka jest różnica? My mówimy cały czas, że ci ludzie mieli prawo do życia, myśmy nie mieli innego wyjścia, zestrzeliliśmy samolot. A nie stworzymy prawo, które pozbawia tych praw podmiotowych. I dlaczego to jest, proszę Państwa, też ważne a propos postulatu trzeciej drogi? Dlatego, że jeżeli my dojdziemy do wniosku, że dziecku poczętemu przysługują prawa podmiotowe, to prawa podmiotowe nie mogą być przedmiotem referendum. Dlatego, że nie można w referendum zdecydować, że łysi, owłosieni mają płacić większy podatek, nie można zdecydować, że można ich pozbawić życia, nie można pozbawić ich, nie wiem, prywatności, a jak tak samo żadnego innego prawa człowieka. Jeżeli my dochodzimy do wniosku, że dziecko poczęte także ma prawa podmiotowe, to jego prawa podmiotowe nie mogą być przedmiotem referendum.
No właśnie, referendum, większość ma prawo zadecydować o życiu innych?
Nie ma takiego prawa. Takiego prawa nikt nie posiada. Tak? No, jako ludzie wierzący wiemy dokładnie, kto jest dawcą życia. Oczywiście zaraz ta, powiedzmy sobie, narracja lewicowa będzie mówić na ten temat, że nie wszyscy są wierzący, że nie można swojego, to są bardzo sprytnie przemycane tezy, swojego światopoglądu przemycać oni mogą. Tak? My musimy odrobić tą lekcję, zobaczyć, jak głęboko tkwi ten marksizm kulturowy dzisiaj w rzeczywistości społecznej, jak jest narzucany za pomocą systemów prawnych. To, o czym tutaj wcześniej mówiliśmy, również musimy odrobić dużą lekcję, ponieważ mówię jeszcze raz, żadne referendum, prawda, nie może się odbyć, bo nie będziemy decydować o tym, czy ktoś ma żyć, czy ktoś ma nie żyć, tak? Ale jaka jest istota rzeczy, że właśnie zatrucie myślenia, użyłbym takiego zwrotu Józefa Ratzingera, które dziś płynie z tych z narracji lewicowych mediów, pokazuje nam, że próbuje się to całe społeczeństwo wprowadzić w fałszywą perspektywę, że tak właśnie jest, mimo że człowiek jest podmiotem i jego życie nie podlega żadnej dyskusji, to zróbmy referendum, ponieważ, no bo aborcja jest prawem człowieka, tak? Będziemy decydować o pewnych kwestiach. I tutaj się kłania nam jedna kluczowa kwestia. Nam dziś, żeby łamać te stereotypy, powiedzmy sobie, tego lewicowego myślenia, potrzebne Polsce są dobre, solidne, katolickie media. Święty Maksymilian Kolbe powiedział bardzo wyraźnie, że możemy wybudować wiele kościołów, ale jeżeli nie będziemy mieć mediów katolickich, te kościoły będą puste. Przenieśmy to teraz na tą rzeczywistość społeczno-kulturową. Jeżeli nie będziemy posiłkować się również, nie tylko mówimy tutaj kwestią wiary, bo to, o czym powiedział również pan Michał, tak? My poruszamy się cały czas w obszarze systemu prawnego, biologicznego i to są rzeczy bardzo oczywiste. I w przypadku tych lewicowych narratorów, to powiem szczerze, że im bardziej kompromituje ich ta narracja nauki i prawa jako fakty, to gorzej jest dla tych faktów, bo oni mają gotowe przepisy na życie i proszę zwrócić uwagę, że oni ustawiają życie innym ludziom, tak? No przecież z kwestii tego, co chcą dziś wprowadzać, wiążą się pewne konsekwencje. My jako ludzie wierzący, drodzy Państwo, też wiemy, że Pan Bóg ustawił pewien porządek. I to, co chce się zrobić, to jest nie tylko godzenie w porządek prawny ustanowiony w Polsce, ale to jest porządek Boży. Bóg jest sprawcą życia, chcenia i działania człowieka. On nam podarował to życie, więc jeżeli jakiekolwiek systemy się temu sprzeciwiają, to miejmy świadomość, że nie tylko toczymy walkę przeciwko jakimś tam poglądom lewicowym, ale przeciwko rządcom świata, tych pierwiastków, prawda, duchowych zła na wyżynach niebieskich. Dlatego jasny sprzeciw, czytelny. Nie możesz być katolikiem na 50%, prawda, i pisać książki o tym, że pieski idą, prawda, do nieba i zobaczymy tam, przepraszam za kolokwializm, szarika z czterech pancernych. No. Nie, dziecko posiada duszę i my też patrzymy płaszczyzną, perspektywą wiary, chociażby pragnienia tego chrztu dla tego dziecka, które umiera zabite w łonie matki bez sakramentu.
Panie mecenasie, na prawej stronie sceny politycznej w Polsce także pojawiły się bardzo niebezpieczne głosy, które mówiły wprost, kompromis aborcyjny był dobry, tak zwany kompromis aborcyjny był dobry, nie trzeba było ruszać orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o sprawę aborcji, bo było dobrze.
No to ja tylko pod rozwagę tym parlamentarzystom przedstawię jedną rzecz. Czy zgodnie z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, według tych parlamentarzystów, można zabijać chore dzieci w łonie matki, czy nie można? Bo jeżeli dochodzicie do wniosku, że kompromis był dobry, to uważacie, że można zabijać chore dzieci. To się do tego sprowadza. No chyba, że jesteście w stanie udowodnić, że dziecko poczęte w łonie matki nie jest dzieckiem. Jeżeli nie jesteście w stanie tej tezy udowodnić, że jesteście za zabijaniem chorych dzieci. To znaczy uchylenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i proszę nie bawić się słowem kompromis. Kompromis, jeżeli w Polsce był, to był do 95 albo 6 roku, kiedy Lewica za pierwszym razem chciała wprowadzić w Polsce aborcję na życzenie i to Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Andrzeja Zolla uchylił te pomysły. I tylko wtedy ten kompromis był, 2 lata. Po tym kompromisu żadnego nie było i to złamała go Lewica, nikt inny. Ale ten kompromis, nie kompromis, proszę Państwa, sprowadza się do tego prostego zagadnienia. Czy to są dzieci? Czy to nie są dzieci? I czy jeżeli to są dzieci chore, to z tego powodu, że to są dzieci chore, można je zabijać? Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Tyle.
Ważna kwestia, panie doktorze, to w dalszym ciągu edukacja. Doświadczamy tego rzeczywiście, że gdzieś ta sprawa jeszcze tego wymiaru właściwego poziomu edukowania dzieci, młodzieży, społeczeństwa kuleje.
Tak, bo zauważmy, że w ogóle edukacja jest też takim wyrazem tego ładu społecznego, tak? I w ten ład społeczny dzisiaj wprowadzane są, no powiedzmy sobie, lewackie tezy. Tak jak tutaj przed chwileczką było zadane to pytanie, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy też nie. No jeżeli będziemy mieli promocję chociażby wspomnianej wcześniej tej pigułki dzień po, gdzie wiemy dokładnie, że współżycie osoby poniżej 15 roku życia jest czynem pedofilskim, a oni mówią, że będą sobie mogły to kupić mamy dzieciom, tak, na receptę, tak, jak jakiś, nie wiem, antybiotyk na przykład. To jest po prostu aberracja do kwadratu. I teraz rozkładanie edukacji na łopatki. I znów, gdybyśmy się, moi drodzy Państwo, zagłębili w ten temat, to widzimy jedną kluczową kwestię. Tam nie mamy do czynienia z faktem likwidacji i zmniejszania godzin. Tam jest zamiast jednej na przykład godziny religii, zamiast hitu, będzie wprowadzone coś, co ma inną nazwę, będzie określane jako, nie będzie określane, bo nie przyjęłoby się może w kontekście nazewnictwa jako wychowanie seksualne, ale mamy po prostu właśnie tą edukację seksualną, która będzie dążyła do tego, żeby zrobić z tego dzieciaka w przyszłości beneficjenta wszystkich dóbr aborcyjnych, antykoncepcyjnych i który będzie sobie żył według tego, jak będzie mu, że tak powiem, w myśl wszystkich taktów muzyki przygrywała ta lewacka rewolucja. I na to po prostu nie powinno być zgody. Trzeba uświadamiać rodziców, trzeba im powiedzieć, że to nie państwo, nie pani minister zdrowia, nie pani minister edukacji, która kończyła studia na pierwszym etapie, prawda, u swojego taty, tylko rodzice są od wychowania i tutaj powinna być jasna, czytelna solidarność. Rodzice przed taką ideologią, która wkrada się do szkół, no powinni bronić swoje pociechy. To są wasze dzieci, szanowni państwo, to są wasze wnuki. Trzeba takiej rewolucji kulturowej w szkole powiedzieć stanowcze nie.
Bardzo dziękuję. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Druga część w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Będzie czas na telefony i rozmowy. Kulturowa i prawna rewolucja w Polsce. Nasi goście, pan dr Michał Skwarzyński, prawnik z Katedry Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję panie doktorze. I pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.